Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam, Grażyna Bagińska. Komisja Europejska odblokuje w przyszłym tygodniu 137 miliardów euro funduszy unijnych dla Polski. Poinformowała o tym w Warszawie po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i premierem Belgii Aleksandrem de Croo przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Niemiecka polityk oświadczyła, że to efekt rozpoczęcia przez polski rząd procesu przywracania praworządności. Podkreśliła, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków, a reformy przyniosą korzyść Polakom i Europie. Premier Donald Tusk oświadczył, że porozumienie wypracowano dzięki pomocy unijnych instytucji i Belgii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy i którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj takie napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca wspomniała o tych pierwszych szybkich płatnościach i wśród nich będzie 1,5 miliarda euro. Jeśli dobrze zrozumiałem, no to też na nasze ponad 6 miliardów złotych, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności.
Politolog profesor Tomasz Grosse nie ma wątpliwości, że zarówno wizyta szefowej Komisji Europejskiej, jak i odblokowanie środków mają charakter polityczny.
Bo z jednej strony oczywiście demonstruje, że polityka jest ważniejsza od praworządności i bez spełniania kamieni milowych rząd liberalno-lewicowy może być nagrodzony przez Brukselę, co jest oczywiście kwestią czystej polityki. Ale również pani von der Leyen zabiega w Polsce o wsparcie jej kandydatury politycznej na przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej, więc to też jest elementem pewnej gry politycznej w Unii Europejskiej.
Odblokowane środki będą pochodzić z funduszu Next Generation i Funduszu Spójności. PSL i Polska 2050 chcą, by w Polsce znów można było zabijać w łonie matek chore dzieci. Trzecia Droga złożyła w Sejmie projekt ustawy w sprawie tzw. aborcji. Szczegóły zna Justyna Burza.
Politycy Trzeciej Drogi propozycję przedstawili na konferencji w Sejmie. Projekt ma na celu odwrócić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który wzmocnił ochronę dzieci nienarodzonych. Koalicjanci uznali go jednak za haniebny. Wiceprezes PSL-u, poseł Urszula Pasławska, uważa, że projekt przywracający aborcję eugeniczną to kompromis i, uwaga, pierwszy etap upodmiotowienia praw kobiet. W odpowiedzi prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z Fundacji Proelio podkreśla, że zaproponowane przez Trzecią Drogę przepisy są przede wszystkim niekonstytucyjne.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucja chroni życie człowieka i że życie człowieka chorego nie może być powodem do tego, żeby człowieka zabić. Taki był wyrok i to oznacza, że bez zmiany konstytucji nie można ustawą zmienić obowiązującego prawa. Nie zaskakuje ten projekt, ponieważ niestety, ale także Polskie Stronnictwo Ludowe, które kiedyś jeszcze głosowało bardziej konserwatywnie, dzisiaj już opowiada się za możliwością zabijania m.in. chorych dzieci przed urodzeniem. To jest okrutne i wielka nadzieja w panu prezydencie, że jeśli taki projekt zyska poparcie, to nie będzie przez pana prezydenta podpisany.
Politycy Trzeciej Drogi zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w sprawie tzw. aborcji. To bardzo zły pomysł. Kwestie wzmocnienia ochrony ludzkiego życia rozstrzygnął tu Trybunał Konstytucyjny, uzasadnia prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Sędziowie Trybunału w 2020 roku uznali za niekonstytucyjną przesłankę dopuszczającą proceder aborcji w przypadku, gdy dziecko nienarodzone jest ciężko chore. Do wykreślenia tej przesłanki z przepisów wzywały m.in. środowiska medyczne, pro-life i prorodzinne. Jasne stanowisko za ochroną życia zajął także Kościół. Orzeczenie Trybunału zostało jednak wykorzystane do ataków politycznych przez partie lewicowo-liberalne, a organizacje feministyczne wyprowadziły ludzi na ulicę.
Przejścia na granicy polsko-ukraińskiej od czwartku znajdują się na liście infrastruktury krytycznej. Poinformował o tym w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister zapewnił, że decyzja w tej sprawie nie wpływa wprost na legalność bądź nielegalność zgromadzeń. Jednocześnie dodał, że daje ona służbom szersze pole do reakcji na ewentualne zagrożenia czy prowokacje. Wpisanie przejść granicznych na listę infrastruktury krytycznej zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk. Tłumaczył, że ma to gwarantować, iż pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały na Ukrainę bez opóźnień. Politycy PiS twierdzą, że prawdziwym celem jest stłumienie protestów i odwrócenie uwagi od nieudolności rządu. Mówi o tym m.in. Mateusz Morawiecki.
To oznacza, że protestujący nie będą mogli sprawdzać, co wjeżdża z Ukrainy, nie będą mogli protestować tam, czyli podstawowe prawo demokratyczne, że wyśle się na nich policję, że rządzący chcą wysłać na nich policję z pałami i zniszczyć ten demokratyczny protest. Dlatego tym bardziej, szanowni państwo, wszyscy powinniśmy być dzisiaj z rolnikami. Wszyscy powinniśmy wczuć się w ich problemy.
Od kilkunastu dni w całej Polsce odbywają się liczne protesty rolników, którzy blokują między innymi przejścia graniczne z Ukrainą. W piątek na polsko-ukraińską granicę przyjechali premier Ukrainy wraz z ministrami. Ukraińscy politycy chcieli tam rozmawiać z przedstawicielami polskiego rządu. Do spotkania, jak przekazał premier Denys Szmyhal, jednak nie doszło. Szef ukraińskiego rządu przedstawił plan mający doprowadzić do odblokowania granicy. Zapowiedział przy tym, że jeśli do 28 marca granica nie będzie odblokowana, to Ukraina może zastosować środki odwetowe. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że Polska nie będzie rozmawiać z Ukraińcami na granicy. Do spotkania międzyrządowego dojdzie 28 marca w Warszawie. Ministerstwo Edukacji otrzymało ponad 50 tysięcy uwag, opinii i sugestii dotyczących zmian podstawy programowej. Prekonsultacje w sprawie planowanych zmian trwały od 12 do 19 lutego. Nauczyciele, rodzice, uczniowie i eksperci mogli zgłaszać swoje opinie na ich temat. Najwięcej zgłoszonych uwag dotyczyło historii, języka polskiego, historii i teraźniejszości oraz biologii. Dyrektor Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu Andrzej Dunajski uważa, że propozycje resortu nie są merytoryczne i dlatego wzbudziły sprzeciw tak wielu osób.
Takie podejście, odchudzenie o określoną ilość procent, no jest mało merytoryczne. Nie przygotowano żadnych kryteriów, na podstawie którego miałby być dokonany wybór tych treści, które zostaną usunięte. To spowodowało, że wiele z propozycji ministerstwa spotkało się z bardzo silną krytyką. Proponuje się usunięcie na przykład z lekcji biologii nauki o cyklu miesiączkowym, co jest bardzo potrzebne i bardzo praktyczne. Usunięcie tak wielu, tak ważnych lektur może spowodować, że stracimy taką ciągłość pewnego kodu językowego z nowymi pokoleniami. To wymagałoby jeszcze ponownego, gruntownego przeanalizowania.
Zgłoszone opinie przeanalizują teraz eksperci, którzy przygotują końcowe propozycje projektów podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. W połowie kwietnia zostaną one skierowane do konsultacji publicznych. Koalicja rządząca chce, aby nowa, ograniczona podstawa programowa zaczęła obowiązywać od nowego roku szkolnego. W piątek przypadał Światowy Dzień Walki z Depresją. Jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat choroby i zachęcenie do leczenia. Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju. Znacznie utrudnia funkcjonowanie w wielu strefach życia, takich jak praca czy relacje społeczne. Eksperci zauważają, że w ubiegłym roku spadła liczba prób samobójczych wśród polskich dzieci i młodzieży. Dr Halszka-Witkowska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego mówi, że poważne wzrosty notowano natomiast w latach 2021-2022.
Rok 2023 już nie było tak dużego wzrostu skokowego, jeżeli chodzi o próby samobójcze, natomiast nadal oczywiście one są na poważnym, wysokim poziomie, czyli ponad 2000. W roku 2021 i 2022 to są oczywiście lata związane z pandemią, natomiast nie sam COVID spowodował wzrost prób samobójczych, uwypuklił problemy, które młodzi ludzie mieli już wcześniej.
Eksperci podkreślają, że nie można lekceważyć pierwszych objawów depresji, bo nieleczona choroba może się nasilać. Wczesne rozpoznanie daje większe szanse na trwały powrót do zdrowia. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie znalazło się wśród instytucji, które ruszyły na pomoc Ukrainie tuż po agresji Rosji. W piątek miną dokładnie 2 lata od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą. W pierwszych miesiącach agresji na Ukrainę Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało do tego kraju pomoc w wysokości 1 300 000 euro. Do końca 2022 roku suma wzrosła o kolejne 3 270 000 euro. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wsparła ponad 600 projektów, w tym sfinansowała budowę 11 ośrodków zapewniających wsparcie psychologiczne i duchowe. Dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia, ksiądz profesor Waldemar Cisło, powiedział, że pomagając Ukraińcom, Polacy zdali egzamin z nauczania świętego Jana Pawła II.
wielkie nieszczęście dla najsłabszych i to widzimy chociażby. Teraz jest to dla nas bardzo bliskie, bo niemalże dotykamy tego cierpienia. Pamiętamy te straszne tłumy na granicach, te tysiące, setki tysięcy Polaków, którzy nieśli pomoc, kanapki, zupy ciepłe. W tym kontekście może warto powiedzieć, pamiętamy te ataki na osobę Jana Pawła II, na Kościół. Jeśli nas ktoś pyta, co zostało z nauczania świętego Jana Pawła II w Polakach, to był najlepiej zdany praktyczny egzamin z tego nauczania, bo to był egzamin z miłości.
Ksiądz Waldemar Cisło poinformował, że 23 oddziały Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie od 2014 roku przeznaczają na pomoc duszpasterską na Ukrainie około 6 milionów euro rocznie. Zaznaczył, że obecnie ma ona charakter pomocy humanitarnej, czyli środków na zakup leków oraz żywności. Były to wiadomości w Radiu Maryja.